Pani, ja chciałem z Wami dalej kontynuować to czytanie kateizmu na temat modlitwy. W tym momencie był to rozdział drugi, tradycja modlitwy. Tak naprawdę to wszystko jest na razie wprowadzenie do samego, jakby samej istoty modlitwy, którą będziemy mieli pewnie w następnych spotkaniach przedstawioną. Przedtem, o ile może przypomnę tylko, myśmy mówili o tutaj pierwszy rozdział, który brzmiał objawienie modlitwy, powszechne powołanie do modlitwy. Teraz tradycja modlitwy. Modlitwa nie sprowadza się do powstania spontanicznego odruchu wewnętrznego. Aby się modlić, trzeba tego chcieć. Nie wystarczy wiedzieć, co Pismo Święte objawia na temat modlitwy. Modlitwy trzeba się także uczyć. Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy przez żywy przekaz, świętą tradycję, wierzącym i modlącym się Kościele. Tu jest podkreślone to, że ta tradycja modlitwy, ona powinna w Kościele być przekazywana i uczona poszczególne potem przez poszczególne pokolenia. Tradycja modlitwy chrześcijańskiej jest jedną z form wzrastania tradycji wiary, zwłaszcza przez modlitwę wewnętrzną i studium wierzących, którzy zachowują w swym sercu wydarzenia i słowa ekonomii zbawienia i przez głębokie wnikanie w rzeczywistości duchowe, których doświadczają. To jest wzrastanie przez modlitwę wewnętrzną i studium. One powinny się wzajemnie uzupełniać i wspierać. Tutaj zwracam uwagę, że ta nasza modlitwa wyrasta z pewnych wydarzeń, zrozumienia tych wydarzeń i w związku z tym właśnie wchodzenie w relacje z Bogiem, bo te wydarzenia objawiają, odsłaniają, kim jest Bóg dla nas i kim my jesteśmy dla Niego. I w związku z tym to nas wprowadza w modlitwę. Zresztą zobaczymy. I teraz jest mowa o źródłach modlitwy. Takim pierwszym podstawowym źródłem, w ogóle tym, który jest jakby nauczycielem modlitwy, jest Duch Święty. Duch Święty jest wodą żywą, która w sercu modlącego się wytryskuje ku życiu wiecznemu. To On uczy nas przyjmowania Go w samym źródle, w Chrystusie. W życiu chrześcijańskim znajdują się źródła, w których oczekuje nas Chrystus, aby napełnił nas Duchem Świętym. I teraz tu są takie wymienione, takie właściwie cztery źródła. Słowo Boże, w związku z tym praktyka Lectio Divina, liturgia Kościoła, cnoty teologalne i dzisiaj chodie, czyli to, co spotykamy w życiu. Słowo Boże. Kościół szczególnie usilnie wzywa też wszystkich wiernych, aby przez częste czytanie Pism Bożych osiągnęli najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Przypominam, że święty Hieronim mówił, że nieznajomość Pisma oznacza nieznajomość Chrystusa. Na początku, żeśmy czytali, to do tego będziemy jeszcze wracali cały czas, że modlitwa jest chrześcijańska o tyle, o ile jest modlitwą, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerzeniem na cały Kościół. Jest jednocześnie przymierzem z Bogiem w Chrystusie. Także tutaj postać Chrystusa jest absolutnie czymś fundamentalnym w modlitwie. Poznanie Chrystusa. Ona, nasza modlitwa właściwie jest udziałem w Jego modlitwie. Teraz to jest Pismo Święte, to jest jedno takie fundamentalne źródło. Drugim jest liturgia. I teraz posłanie Chrystusa i Ducha Świętego, które w sakramentalnej liturgii Kościoła zapowiada, aktualizuje i komunikuje misterium zbawienia, znajduje przedłużenie w modlącym się sercu. To jest, powiedziałbym tak, liturgia jest najlepszym, powiedziałbym, momentem, po którym właściwie medytacja powinna w sposób naturalny się pojawić. U świętego Benedykta jest taki fragment w rozdziale 52, w którym on mówi, że kiedy bracia skończą modlitwę wspólną, chodzi o liturgię godzin, to wtedy należy w ciszy wyjść, bo gdyby któryś z braci chciał się pomodlić, żeby mu nie przeszkadzała jakaś taka nieuważność innych, hałaśliwość jednym słowem, żeby im nie przeszkadzała. I to wskazuje na to, jak właśnie po liturgii ta wewnętrzna odpowiedź indywidualnego człowieka jest najbardziej adekwatna. Zresztą to jest charakterystyczne dla właśnie duchowości benedyktyńskiej. Gdybyście na przykład porównali mistykę świętego Jana od Krzyża z karmelitą, a Gertrudy Wielkiej z takiej mniszki, to jest właściwie XII wiek, i to ona jej mistyka jest absolutnie liturgiczna. To jest tak, to leci po liturgii doskonale. To widać, gdzie jest źródło u niej, nie? tej liturgii, mistyki, modlitwy. Przy czym Kościół zwraca uwagę, że nawet jeżeli modlitwa jest przeżywana w ukryciu, jest zawsze modlitwą Kościoła i komunią z Trójcą Świętą. Musimy wiedzieć, że nasza modlitwa indywidualna, nawet najbardziej indywidualna, ona zawsze ma ten wymiar eklezjalny. To tutaj z tego wstępu właśnie przypomniałem przed chwilą, a jeszcze raz przypomnę, tutaj we wstępie mamy napisane wyraźnie, że modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego ciałem. To jest konsekwencja tego, co mówimy w teologii, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem. Tak naprawdę my mamy przystęp do Boga w Chrystusie, czy przez Chrystusa, a nie tak od sobie sami. To jest różnica między właśnie nami, a na przykład tymi ludźmi z religii wschodniej, gdzie tam każdy indywidualnie medytuje, jakby indywidualnie ma dojść do tego Boga. U nas to dojście do Boga my mamy poprzez Chrystusa, w Chrystusie. Stąd też indywidualna nawet modlitwa, ona nie jest modlitwą właśnie indywidualistyczną, powiedzmy. Zresztą jak Pan Jezus mówi, kiedy modlicie się, mówcie Ojcze nasz, nie nasz, a nie mój, tylko nasz. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Dalej tutaj są wymienione cnoty teologalne: wiara, nadzieja i miłość. Nie? Podstawą w ogóle modlitwy jest wiara, zawierzenie, bo to jest, tak mówię, wiara w Piśmie Świętym, szczególnie w Nowym Testamencie, jest zawierzenie. Kto wierzy we mnie, czyli kto mi zawierza, czyli wierzy, że to, co mówię, to tak jak Piotr, pamiętamy, kiedy Pan Jezus, ten szósty rozdział, koniec szóstego rozdziału Ewangelii Jana, kiedy on mówi, ta mowa jego o tym, że jego ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew prawdziwym napojem, to mówi, trudna jest ta mowa, nie? Kto potrafi ją tam znieść, i wielu odeszło. I Pan Jezus pyta uczniów, a czy wy też chcecie odejść? Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Nie? To jest ten wyraz zawierzenia o sobie. Ty masz słowo, więc my wierzymy, dlatego że ty masz to słowo, ty masz słowo życia wiecznego. I to zawierzenie jest fundamentem modlitwy. Oczywiście dalej wiara, nadzieja, miłość. Nie? Nadzieja, która jest otwartością oczekiwania, jednocześnie w sobie zawiera pragnienie. No i miłość. Modlitwa kształtowana przez życie liturgiczne czerpie wszystko z miłości, którą zostaliśmy umiłowani w Chrystusie i która pozwala nam na nią odpowiedzieć, kochając Go tak, jak On nas umiłował. Miłość jest tym źródłem modlitwy. Kto z niej czerpie, dochodzi do szczytu modlitwy. Ja przypomnę znowu z tego początku, jest bardzo ładnie napisane, Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Bo jest to potem gdzieś indziej napisane, że jest to przywzywanie się dwóch pragnień. Pragnienie Boga, który pragnie nas, naszego pragnienia i naszego pragnienia, aby dojść do Boga. To wzajemne pragnienie jest wyrazem miłości. Czy jest tym, no, tą dynamiką miłości. I następny, ten czwarty, powiedziałbym takie, czwarte źródło, to jest dzisiaj, po łacinie hodie. Otóż problem polega na tym, że Boga można spotkać tylko tu i teraz. Zawsze tylko tu i teraz. Nie jest to filozofia jakaś, tylko jest to wejście w żywą relację. Ta żywa relacja może być tylko tu i teraz. Jak popatrzymy na czas, proszę pamiętać, że przeszłości już nie ma, jest tylko wspomnienie i konsekwencje tego, co było. Tego już nie ma, jest konsekwencja. Jest tylko to, co jest, a to, co będzie, no to będzie, ale jeszcze tego nie ma. Tak naprawdę żywe jest tylko to, co teraz jest, tu i teraz. I z Bogiem, Boga żywego można spotkać tylko tu i teraz. Natomiast kiedy jest to wspomnienie, czy jest to, powiedzmy, nadzieja na przyszłość, planowanie czegoś, to nie jest to żywe spotkanie. Spotykamy Go w teraźniejszości, nie wczoraj, ani jutro, ale dzisiaj. Abyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajcie serc wasz. Dzisiaj, teraz. Nie potem. I to ma bardzo takie, powiedziałbym, daleko idące konsekwencje. Szczególnie na medytacji. Właściwie, ja bym powiedział, często medytacja to jest walka o to, żeby być tu i teraz. Przed Bogiem. Właściwie tak można by zatytułować ten cały wysiłek. To jest być przed Bogiem tu i teraz. To jest cały ten wysiłek medytacji. I teraz następnie droga modlitwy. Zgodnie z kontekstem historycznym, społecznym i kulturowym, każdy Kościół w żywej tradycji modlitwy proponuje swym wiernym język modlitwy, słowa, melodie, gesty, ikonografię. I to zależy od urzędu nauczycielskiego Kościoła. Obowiązkiem duszpasterzy i katechetów jest wyjaśnianie ich znaczenia, zawsze w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Jest taki wstęp do tego. I teraz tak, nasza modlitwa przede wszystkim jest modlitwą do Ojca. Jedynie Chrystus jest drogą modlitwy chrześcijańskiej. Czy nasza modlitwa będzie wspólnotowa czy osobista, słowna czy wewnętrzna, dostęp do Ojca ma tylko wtedy, gdy modlimy się w imię Jezusa. Święte człowieczeństwo Jezusa jest więc drogą, przez którą Duch Święty uczy nas modlić się do Boga, naszego Ojca. Ale też modlimy się do Jezusa. Modlitwa Kościoła karmiona Słowem Bożym i celebracją liturgiczną uczy nas modlitwy do Pana Jezusa. W nasze usta tak. Niektóre psalmy zgodnie z ich aktualizacją w modlitwie Kościoła oraz Nowy Testament wkładają w nasze usta i utrwalają w naszych sercach wezwanie modlitwy do Chrystusa. Synu Boży, Słowo Boże, Panie Zbawco, Baranku Boży, Królu, Synu Umiłowany, Synu Dziewicy, Dobry Pasterzu, życie nasze, światłości nasza, nadzieja nasza, zmartwychwstanie nasze, przyjacielu nasz. To są wszystko takie wezwania, które świadczą o modlitwie do Jezusa od samego początku. Jednak imieniem, które zawiera wszystko, jest właściwie imię, które Syn Boży otrzymuje w swoim wcieleniu. Jezus, po hebrajsku Jehoszua. Ludzkie wargi nie są w stanie wypowiedzieć boskiego imienia, a Słowo Boże przyjmuje nasze człowieczeństwo, powtarza je nam i możemy go nazywać Jezus. To dosłownie Jehoszua znaczy Jahwe zbawia. Imię Jezus obejmuje wszystko, Boga i człowieka oraz całą ekonomię stworzenia i zbawienia. Modlić się imieniem Jezus oznacza wzywać Go, wołać do Niego w nas. Tylko Jego imię zawiera obecność, którą oznacza. Jezus jest zmartwychwstałym i ktokolwiek wzywa Jego imienia, przyjmuje Syna Bożego, który Go umiłował i siebie samego wydał za Niego. Ja przypominam, że imię w Biblii oznacza istotę, ale nie od strony takiej, powiedziałbym, co powiedzieć, metafizycznej, ile od strony posłania, od strony takiej aktywnej działania. Jahwe zbawia, o, to jest istota. To znaczy istotą Jezusa jest to, że jest Bogiem, który zbawia. To jest działanie, to jest powołanie, to jest Jego misja, którą on realizuje. I teraz wzywanie tego imienia to wejście w tą właśnie, czy w przywoływanie tego dla siebie i dla Kościoła, tego dzieła, które polega na zbawieniu. I tutaj jest cała ta tradycja Kościoła Wschodniego przypomniana, tradycja modlitwy Jezusowej. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi. To jest wielka tradycja w Kościele Wschodnim, modlitwy takiej, właśnie modlitwy serca. To wzywanie imienia Jezu jest właśnie takim jednocześnie jakby wewnętrznym, w tej całej modlitwie i w tym powtarzaniu chodzi o zejście do serca, jakby z pozycji, na poziomie serca wypowiadanie tego imienia i wzywania, które jest jednocześnie oczywiście wyborem życia, a nie śmierci, wyborem Boga, a nie świata. Jakoś staraj się mówić o tym podczas homilii. I teraz wezwanie Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Ilekroć zaczynamy modlić się do Jezusa, Duch Święty swoją uprzedzającą łaską wprowadza nas na drogę modlitwy. Skoro On uczy nas modlitwy, przypominając nam Chrystusa, to jakże nie mielibyśmy modlić się do Niego samego? Właśnie dlatego Kościół zachęca nas, abyśmy codziennie wzywali Ducha Świętego, zwłaszcza na początku i na końcu każdej ważnej czynności. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Jest taka modlitwa bardzo ważna. Duch Święty, którego namaszczenie przenika całą naszą istotę, jest wewnętrznym nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej. On jest twórcą żywej tradycji modlitwy. Oczywiście jest tyle dróg w modlitwie, co modlących się, ale ten sam Duch działa we wszystkich i ze wszystkimi w komunii Ducha Świętego. Modlitwa chrześcijańska jest modlitwą Kościoła. To jest tak, jak jest w 12 rozdziale listu do Koryntian, mowa o Kościele, gdzie są różne powołania, różne charyzmaty. Jest ten sam Duch, ale różne charyzmaty i ten sam Duch czyni z tego Kościoła jedność. Jedność. Zawsze charyzmaty, przypominam, są darami dla innych. Ktoś otrzymuje charyzmat, ale nie dla siebie, ale dla innych. W związku z tym poprzez ten charyzmat buduje się jedność. I to samo jest tutaj analogicznie z modlitwą. Modlitwa jest, uczy nas modlić się Duch Święty. On powinien być tym, który jakby uzupełnia braki naszych modlitw, nie? Bo jeżeli się nie umiemy modlić, jak mówi święty Paweł, nie? To Duch Święty przyczynia się w tych naszych modlitwach za nas samych. On jest jakby tym, który tą naszą modlitwę dopełnia, uzupełnia, podtrzymuje, nas wprowadza w tą modlitwę. I teraz te modlitwy każdy ma, każdy jest inny. Jego modlitwa będzie inna. Ale ten sam Duch, który powoduje, że ta modlitwa jest modlitwą Kościoła, wspólną modlitwą. W komunii ze Świętą Matką Boga. W modlitwie Duch Święty jednoczy nas z osobą jedynego Syna w Jego uwielbionym człowieczeństwie. To przez nie i w nim nasza synowska modlitwa prowadzi do komunii w Kościele z Matką Jezusa. Przypominam, że Matka Boża była podczas zesłania Ducha Świętego. Ona była w tym gronie wtedy apostołów i tak tam była, byli także członkowie rodziny Pana Jezusa. Wtedy właśnie ten Kościół powstał. Ona jest w środku modlącego się Kościoła w związku z tym. Jezus, jedyny pośrednik, jest drogą naszej modlitwy. Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza wcale nie przysłania Go. Ona wskazuje. Hodogetria, ja nie wiem, jak to się tak naprawdę mówi. To jest ta ikona, pamiętamy, Matka Boża Częstochowska, to jest właśnie taki typ ikony, dosłownie wskazująca Chrystusa. Wskazująca drogę. Jest jej znakiem według tradycji ikonograficznej na wschodzie i na zachodzie. Nie? I to jest właściwe miejsce Chrystusa. Czyńcie to, co wam powie. W Kanie Galilejskim. Czyńcie to, co wam powie. Ona wskazuje na Chrystusa. I ta ikona właśnie jest taka. Ona wskazuje na to dziecko, które trzyma na ręku. To jest wskazująca drogę. I taka jest jej rola, jest miejsce, centrum modlącego się Kościoła, a jednocześnie jest ta, która wskazuje. Z powodu tego szczególnego współdziałania Maryi z działaniem Ducha Świętego, kościoły rozwinęły modlitwę do Świętej Matki Boga, skupiając ją na osobie Chrystusa, ukazanej w Jego misteriach. Tutaj są liczne hymny, antyfony i tak dalej w różnych kościołach powstające. U nas tradycja na przykład modlitwy Zdrowaś Mario, potem z tej modlitwy zrobiono różaniec jako taką modlitwę dla wszystkich ludzi. Niestety tak się stało na Zachodzie, że liturgia, ponieważ była po łacinie, więc w języku, który był obcym dla ludzi takich zwykłych, żyjących w świecie, bo już mówili innymi językami, więc im wtedy dano właśnie taką prostą modlitwę. I tutaj nawet katechizm pisze, że pobożność średniowieczna na Zachodzie rozwinęła modlitwę różańcową jako ludową formę zastępczą modlitwy godzin, czyli liturgii godzin. Stąd właśnie 150 Zdrowaś Mario, 5 części tego wszystkiego i tak dalej. To jest rodzaj zastępczej modlitwy. Maryja jest doskonałą orantką, figurą Kościoła. Gdy modlimy się do niej, wraz z nią łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła swego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiłowany uczeń, przyjmujemy do siebie Matkę Jezusa, która stała się Matką wszystkich żyjących. Możemy modlić się z nią i do niej. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi. Jest Maryją zjednoczona w nadziei. Kochani, ja bym tutaj skończył, dlatego że jest mało czasu. Ja zaraz muszę iść na nieszpory.